radiowo-internetowe studium biblijne.
Witam i zapraszam na radiowo-internetowe studium biblijne. Razem z nami jest dzisiaj ksiądz profesor Piotr Jaworski. Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa. Wykład pierwszy. Z Dziejów Apostolskich. Proszę Cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? W bieżącym roku tematyka spotkań naszego radiowo-internetowego studium biblijnego oscyluje wokół osoby Jezusa Chrystusa. Dlaczego zatem podczas kolejnych audycji zatrzymujemy się na rozważaniu tekstów Starego Testamentu?
Rzeczywiście, obecny rok naszego studium ma charakter chrystocentryczny. By jednak w sposób możliwie jak najpełniejszy poznać tajemnicę osoby i misji Jezusa Chrystusa, chcemy spojrzeć na nią także z perspektywy Starego Testamentu. Święty Hieronim, człowiek z niezwykłym oddaniem zaangażowany w objaśnianie oraz lekturę Biblii i dlatego też patronujący wszystkim biblistom oraz czytelnikom Świętej Księgi, jest autorem powszechnie znanej myśli: nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. O ile nie mamy wątpliwości, że bez znajomości Nowego Testamentu, a zwłaszcza czterech Ewangelii, nie jesteśmy w stanie poznać Jezusa Chrystusa, o tyle może zrodzić się pytanie, czy znajomość Starego Testamentu jest w stanie wnieść coś istotnego w nasze poznanie Syna Bożego? By porzucić wszelkie opory, wystarczy wspomnieć, że to zdanie świętego Hieronima zapisane zostało we wstępie do komentarza poświęconego księdze proroka Izajasza, a więc księdze wchodzącej w skład Starego Testamentu.
Lektura Starego Testamentu stanowi niezbędne przygotowanie dla zrozumienia Nowego. Do tej pory skupiliśmy się na pierwszych pięciu księgach Biblii hebrajskiej. A jaki wkład w prawidłowe zrozumienie osoby i misji Jezusa mieli starotestamentowi prorocy?
Na wzajemną zależność Starego i Nowego Testamentu zwrócił uwagę autor listu do Hebrajczyków, który rozpoczął swoje dzieło słowami: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Wyraźnie daje zatem do zrozumienia, że głos proroków i głos Jezusa jest tym samym głosem Boga. Prolog listu do Hebrajczyków podkreśla także, iż nauczanie Syna Bożego jest kontynuacją nauczania starotestamentowych proroków. Jak niegdyś Bóg posyłał proroków, którzy przemawiali w Jego imieniu, tak w sposób ostateczny i definitywny przemówił przez posłanego do ludzi Syna. Prorockie rysy działalności Jezusa z pewnością dostrzegali podążający za Nim ludzie, skoro, jak notuje ewangelista Łukasz, słysząc Jego naukę i widząc Jego cuda, mówili między sobą: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. Sam Jezus również nie stawia się w opozycji wobec nauczania prorockiego, lecz postrzega swoją misję jako jego wypełnienie. Mówił: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
W jaki sposób Jezus wypełnia prawo i proroków?
Obok negatywnego stwierdzenia, że Jezus nie przyszedł, aby usunąć, czyli znieść prawo i proroków, pojawia się druga, pozytywna konstatacja. Jezus przyszedł, aby je wypełnić. Użyty w tekście greckim czasownik plewoo wskazuje w pierwszej kolejności na urzeczywistnienie, czyli wprowadzenie w życie, ale również dopełnienie w sensie doprowadzenia do końca. Jezus sugeruje więc najpierw, że w żadnej mierze nie zamierza podważać autorytetu prawa i proroków, ale swoim nauczaniem chce wypełnić Pisma, czyli wprowadzić w życie przesłanie Starego Testamentu, ale także udoskonalić je i doprowadzić je do końca. Starotestamentalne prawo dla swojej pełni potrzebuje akceptacji ze strony Chrystusa. Jezus w pełni potwierdza je swoim autorytetem.
A zatem pierwszy sens słów Jezusa jest tożsamy z wypowiedzią rozpoczynającą list do Hebrajczyków. Jezus kontynuuje misję starotestamentalnych proroków oraz doprowadza ją do końca. Czy jednak wyczerpuje on znaczenie tego stwierdzenia, że Jezus przyszedł, aby wypełnić prawo i proroków?
Oczywiście nie. Czasownik plewo, zwłaszcza w zestawieniu z wyrażeniem prawo i prorocy, zdaje się przybierać jeszcze jedno znaczenie, mianowicie wypełnić, w sensie spełnić, urzeczywistnić coś, na przykład proroctwo zapowiedź, obietnicę bądź nadzieję. Takie znaczenie tego czasownika jest charakterystyczne dla Ewangelii Mateusza. Jej autor posługuje się nim 16 razy, z czego 12 razy we wprowadzeniach do cytatów skrypturystycznych, stwierdzając spełnienie się w osobie i misji Jezusa Chrystusa, zapowiedzi Starego Testamentu. Można więc stwierdzić, że Jezus wypowiadając słowa „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”, zaznacza, że przyszedł, aby urzeczywistnić i zrealizować to, czego zapowiedź i obietnicę można znaleźć w prawie i u proroków. A zatem nie tylko kontynuuje misję proroków, to znaczy jest jednym z nich, ale także wieńczy nauczanie proroków, to znaczy jest największym i najważniejszym z nich, oraz spełnia zapowiedzi prorockie, to znaczy jest ich ukoronowaniem.
Takie znaczenie przytoczonych słów Jezusa doskonale koresponduje z wizją proroków jako tych, którzy dzięki posiadanemu objawieniu zapowiadali przyjście obiecanego przez Boga i oczekiwanego przez ludzi Mesjasza.
Rzeczywiście w potocznym i jednocześnie najbardziej powszechnym rozumieniu prorok jest postrzegany jako osoba, która przepowiada przyszłość. Źródła takiego rozumienia osoby i misji proroka należy szukać w greckim terminie profetes, którym Septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Biblii hebrajskiej, określa biblijnego proroka. Ten grecki rzeczownik wyprowadzony jest z czasownika profeteuo, prorokować, złożonego z prefiksu pro, przed, oraz czasownika femi, mówić. Etymologicznie profetes, jeśli przyjąć przestrzenne lub zastępcze rozumienie prefiksu przed, wskazuje mówcę, czyli osobę, która w czyimś imieniu mówi przed innymi osobami i zazwyczaj określa tego, kto wobec zgromadzonych proklamuje lub interpretuje orędzie kogoś wyżej postawionego. Jeśli by natomiast rozumieć pro w sposób czasowy, a więc przed, czyli zanim coś nastąpi, otrzymalibyśmy znaczenie profetes jako przepowiadającego przyszłość. Jednakże należy pamiętać, że rozumienie proroka tylko, albo nawet przede wszystkim jako człowieka, który przewiduje i przepowiada przyszłe wydarzenia, nie jest właściwe. Choć bowiem takie wypadki mają miejsce, to są jedynie marginalnym wycinkiem szerokiej działalności prorockiej.
Jakie zatem było główne zadanie starotestamentalnego proroka?
Można je odkryć sięgając po znaczenie najbardziej podstawowego i najbardziej rozpowszechnionego określenia jego osoby, hebrajskiego rzeczownika nawi. Proweniencja i etymologia tego słowa są wprawdzie niepewne, ale najczęściej wyprowadza się je z akadyjskiego słowa wskazującego na czynność ogłaszania, wołania, głośnego mówienia. Toczyła się dyskusja, czy termin ten należy rozumieć w sensie biernym, wówczas nawi byłby tym, który jest powołany do ogłaszania wyroczni, czy też czynnym, to znaczy nawi jako wołający. Choć za bardziej prawdopodobne, powszechnie przyjmuje się to pierwsze, to jednak oba znaczenia w dużej mierze przybliżają ogólną naturę proroka, jako człowieka powołanego do wołania. Próbując zawrzeć istotę posłannictwa proroków w zwięzłej definicji, można powiedzieć, że prorocy to ludzie, którzy powołani i oświeceni przez Boga, głosili w Jego imieniu prawdy religijno-moralne, strzegli czystości wiary i obyczajów, bronili sprawiedliwości społecznej, a czasem przepowiadali także przyszłość i działali cuda.
Czyli prorocy koncentrowali się głównie na teraźniejszości, a nie wybiegali myślami w przyszłość.
Istotą posłannictwa prorockiego było przekazywanie ludziom otrzymanego od Boga słowa. Prorok przynależy do dwóch światów, świata boskiego i ludzkiego. Będąc na mocy powołania prorockiego depozytariuszem Bożego Słowa, przekazuje orędzie tożsame z tym, które zawarte zostało w będącym częścią przymierza synajskiego prawie. Przypomina je i aktualizuje, pośrednicząc w ten sposób w twórczym dialogu Boga ze swoim ludem, który trwa przez wieki. Będąc głosem Boga, prorok był jednocześnie głosem sumienia dla całej społeczności i poszczególnych jej członków, osądzającym postępowanie oraz zachęcającym do życia według praw i nakazów Boga, a odrzucenia wszystkiego, co się im sprzeciwia. Bronił czystości wiary, ale też i obyczajów, zabierając głos w ważnych sprawach społecznych. Najczęściej wiązało się to z upominaniem błądzącego ludu, połączonym z próbą sprowadzenia go na powrót do Boga. Uznaj swą winę, gdyż zbuntowałeś się przeciwko Jahwe, twemu Bogu, wołał Jeremiasz. Podobne wezwanie można znaleźć w nauczaniu niemal każdego proroka: Izajasza, Ezechiela, Ozeasza, Amosa, Joela, Aggeusza, Malachiasza czy Daniela. Dlatego jeden z ostatnich proroków, Zachariasz, podsumowuje nauczanie swoich poprzedników jako jedno wielkie wołanie o nawrócenie i przyłącza się do ich zgodnego chóru. Widząc zło i grzech, Bóg posyła swoje sługi, proroków, by głoszonym niestrudzenie i nieustannie słowem nakłonili grzeszników do okazania skruchy i zmiany postępowania, a w konsekwencji zapobiegli nadciągającej nieuchronnie karze.
A zatem teraźniejszość przechodzi płynnie w przyszłość.
Dokładnie tak. Przepowiadanie prorockie, mimo iż koncentrowało się na teraźniejszości i dotyczyło wydarzeń rozgrywających się hic et nunc, czyli tu i teraz, jest ostatecznie zawsze ukierunkowane na ocalenie słuchaczy i obdarowanie ich pełnią życia. Przyszłość kreślona przez proroków nie jest jednak w żaden sposób naznaczona determinizmem. Przeciwnie, szanuje wolność słuchaczy i stawia ich w sytuacji wyboru. Prorok, przemawiając w imieniu Boga, przynosi orędzie zbawienia i potępienia. Kto przyjmuje ten burzący pozorny spokój głos sumienia, ten doświadczy zbawienia, a kto lekceważy reprymendę i gardzi przestrogą, ten ściąga na siebie potępienie. Bez względu jednak na skutek, zadaniem proroka jest być nieustannie głosem sumienia zarówno dla pojedynczego człowieka, jak i dla całego ludu. Dopiero gdy wszystkie dotychczasowe zabiegi nie przynoszą spodziewanego efektu i lud nadal uparcie trwa w zatwardziałości swego serca, Bóg zsyła karę. Zanim jednak sięgnie po ten środek represji, wielokrotnie upomina swój lud, dając mu tym samym możliwość opamiętania się i uniknięcia tragicznych konsekwencji odstępstwa od drogi przymierza. Ale nawet wtedy, gdy lud zawodzi i raz po raz przekracza normy przymierza, Bóg okazuje się niezawodny i pozostaje wierny danym obietnicom. Zsyłając karę, zapowiada zawarcie nowego przymierza, które pozwoli doświadczyć jego miłosierdzia i przywróci ostatecznie utraconą wskutek ludzkiej nieprawości łączność Boga i człowieka. Usunie serce kamienne, na którym diamentowym ostrzem trwale wyryty został grzech, a stworzy serce cielesne, na którym Bożym palcem wypisane będzie prawo Boże. Wypełnienie się Słowa Bożego nie zamyka się więc tylko w wymiarze destrukcyjnym, ale niesie w sobie również aspekt rekonstrukcyjny.
Jaką rolę w przepowiadaniu prorockim odgrywają tak zwane proroctwa mesjańskie?
Prorok jest wysłańcem Boga, który dzięki pochodzącemu od Niego światłu dostrzega realizujący się w historii zbawczy plan Boga. A zatem nie przepowiada przyszłych wydarzeń jako zwykłych faktów, ale zapowiada wypełnienie się Bożych obietnic związanych z planem zbawienia człowieka. Plan ten został zapoczątkowany obietnicą złożoną w raju zwaną protoewangelią, utwierdzony przymierzem na Synaju, a następnie związany ściśle z panującą w Izraelu dynastią Dawidową. Jednakże, ponieważ w wystąpieniach proroków współcześni im królowie byli ostro krytykowani w kwestii wiary i moralności, prorocy wiązali nadzieję zbawienia z osobą przyszłego króla wybawiciela, który przybędzie dopiero w przyszłości. Z czasem król ten zaczął być nazywany Mesjaszem, choć sami prorocy takim terminem się nie posługują. Prawdopodobnie prorocy, głosząc niechybnie spełnienie się Bożych obietnic, mieli przed oczyma pierwszego władcę z nowej dynastii, który zgodnie z pokładaną w nim nadzieją miał zaprowadzić wśród ludu sprawiedliwość, posiadać niczym niezmąconą świadomość Bożej obecności, wykazywać się poznaniem Boga i zaprowadzić powszechny pokój, taki jak niegdyś panował w raju. Ponieważ wypowiedzi te opisywały idealnego króla i w ten sposób wyraźnie przekraczały współczesną rzeczywistość, Począwszy od końca VIII wieku przed Chrystusem, prorocy zaczęli wybiegać myślą w bardziej odległą przyszłość, która odnosi się nie tylko do tego, co ma wnet nastąpić, ale sięga również do czasów eschatologicznych.
A zatem prorok ukazuje rzeczywistość mesjańską jednocześnie jako bliską i odległą.
Istotnie, spojrzenie proroka biegnie od smutnej teraźniejszości ku przyszłej erze zbawienia i zatrzymuje się na jakimś odległym potomku dynastii Dawidowej, przez którego Bóg zrealizuje zbawienie i szczęście swojego ludu. A zatem w proroctwach czas obecny zlewa się z czasem ostatecznym. Królestwo Dawidowe z Królestwem Mesjańskim. Mesjasz, który kiedyś w przyszłości dokona zbawienia ostatecznego, jest tym, który objawia się już teraz. Tamtego zbawienia dokona kiedyś, swoim osobistym przyjściem. Ale już teraz działa poprzez swoją niewidzialną moc. Proroctwo miało więc swoje podwójne wypełnienie. Jedno niedoskonałe w historii, drugie doskonałe w Jezusie Chrystusie.
W ten sposób powstał coraz dokładniejszy i coraz bardziej barwny obraz oczekiwanego Mesjasza, utkany ze starotestamentalnych zapowiedzi.
Rozsiane po całym Starym Testamencie zapowiedzi dotyczące osoby i misji oczekiwanego Mesjasza można porównać do różnokolorowych kamyków, które choć same w sobie są urokliwe, to jednak nie ujawniają całego swego piękna. Dopiero zebrane wszystkie razem i odpowiednio poukładane tworzą jedną całość, piękną mozaikę, w której możemy rozpoznać rysy Jezusa Chrystusa. Wszystkie zapowiedzi proroków spełniły się bowiem w osobie Jezusa z Nazaretu. Sam Jezus powołuje się na proroctwa. Ewangelista Jan przytacza słowa Jezusa. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. Zaś w Ewangelii świętego Łukasza Jezus, objaśniając Stary Testament uczniom wędrującym do Emaus, mówi: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Na zapowiedzi prorockie powoływali się także uczniowie Jezusa i na nie powołuje się również Kościół jako na świadectwo prawdy, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem inaugurującym rzeczywistość eschatologiczną, której dopełnieniem będzie dopiero Królestwo Boże w niebie. Stąd także zapowiedzi te są dla wielu najbardziej znaną częścią prorockiego orędzia i dlatego też rodzi się przekonanie, że prorocy przede wszystkim zapowiadali przyszłość.
Państwu dziękuję za uwagę. Księdzu profesorowi Piotrowi Jaworskiemu dziękuję za dzisiejszy wykład. Na koniec pytanie konkursowe.
Co to znaczy, że Jezus wypełnia prawo i proroków?
Odpowiedzi na pytania konkursowe prosimy przysyłać mailem na adres studium@gosc.pl bądź też pocztą tradycyjną na adres Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową naszego studium tarnow.gosc.pl, gdzie znajdziemy zakładkę Studium Biblijne, a tam nasze wykłady i Lectio Divina. Zapraszamy także do zapisania się na wykłady w naszym radiowo-internetowym studium. Wszystkie zapisane osoby, wszyscy uczestniczący w naszych konkursach będą mogli na końcu studium otrzymać pamiątkowe certyfikaty. Zapraszamy do wspólnego poznawania naszej wiary.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.